Program Wschodni.
Program Wschodni, jak zawsze w soboty o tej porze, wita Państwa Wojciech Jankowski. Oczywiście Program Wschodni jest audycją realizowaną, przygotowywaną przez cały zespół Kuriera Galicyjskiego. Dzisiaj przeniesiemy się, być może, mamy nadzieję, że uda się nam połączyć z Pawłem Bobołowiczem na linię frontu. Zadzwonimy do Odessy, porozmawiamy również o Armenii i Azerbejdżanie i to nie wszystko, co będzie zaprezentowane w dzisiejszej audycji. A Program Wschodni realizuje Michał Tęsny. Na początek garść informacji z ostatniej chwili, a mamy dzisiaj 220 dzień agresji, a więc z ostatniej doby. Liczba osób zabitych w wyniku ataku rakietowego na konwój humanitarny w Zaporożu wzrosła do 30, a rannych do 88, w tym 27 funkcjonariuszy organów ścigania. Brytyjski wywiad przeanalizował atak Rosji na konwój opuszczający Zaporoże w piątek. Analiza została przedstawiona w sobotnim przeglądzie wywiadu Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Cytuję, 30 września 2022 roku wojska rosyjskie prawie na pewno uderzyły w konwój na południowym wschodzie od miasta Zaporoże. Amunicją była najprawdopodobniej był pocisk lotniczy, który został użyty do uderzenia w obiekt naziemny. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony nałożyła ograniczenia na 1300 Rosjan, w tym miliardera Michaiła Friedmana i Olega Deripaskę. Wśród osób objętych tym ukraińskim ograniczeniem jest również Wiktor Medwedczuk i Wiktor Janukowicz. Znaleźli się na tej liście. W tym tygodniu Daria Hordiejko przygotowała dla Państwa rozmowę, która poniekąd się trochę zdeaktualizowała, ale można powiedzieć, że Radio Wnet ma swoją mocną, ma taką siłę, że potrafi nawet wywoływać pewne reakcje. A była to rozmowa z Lechem Ustenką, doradcą prezydenta Ukrainy, członkiem grupy Jermaka Makfola. Proszę posłuchać.
Rosja wydaje obecnie około 950 milionów dolarów dziennie na prowadzenie wojny przeciwko nam. Jednocześnie otrzymują około miliarda dolarów dziennie ze sprzedaży ropy. Oczywiste jest, że ich wydatki są w pełni pokrywane przez tych, którzy nadal prowadzą interesy z Rosją. Z tego punktu widzenia, jeśli mówimy o Ukrainie, to nie ma z nimi żadnych relacji gospodarczych. Oznacza to, że zadaliśmy już najpotężniejszy cios na tym froncie finansowym. Треба теж розуміти, що на самому... Należy zrozumieć, że na samym początku skupiano się zupełnie na innych kwestiach. Czy można powiedzieć, że sankcjom antyrosyjskim nie poświęcono wystarczająco dużo uwagi? Ale w okresie szczególnie ostrej agresji Rosji było wiele innych spraw, nad którymi pracował cały rząd i cała ekipa prezydencka. To nie znaczy, że nie musimy dokończyć tej pracy. Jest bardzo tego, co nie jest na powierzchni, skażimy. Wciąż jest wiele szczegółów, które nie leżą na powierzchni. Powiedzmy, że jeśli spojrzysz na naszą współczesną historię gospodarczą, zobaczysz, że większość inwestycji, które napływały na Ukrainę, mówię tutaj o tak zwanych bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, 3/4 z nich pochodziło z rajów podatkowych. Cypr, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Panama. Takie inwestycje przychodziły na Ukrainę pod przykrywką bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na pierwszy rzut oka wygląda jak inwestor zagraniczny. A jeśli zrobisz dokładniejsze badania, możesz dojść do wniosku, że wielu z nich było Ukraińcami lub Rosjanami. W niektórych przypadkach taka zwykła analiza po prostu nie wystarczy. Tam konieczne jest jasne, konkretne zrozumienie, kto jest ostatecznym beneficjentem tej czy innej inwestycji. Krok, o którym my teraz mówimy, przygotowanie sankcji, będzie się opierał właśnie na takim dogłębnym badaniu. Proszę sobie wyobrazić, że powiedzmy istnieje jakaś firma. Skonfiskowaliśmy ją na rzecz państwa. Czy należy ją od razu sprzedać? Czy powinniśmy może ją zatrzymać w państwowych rękach, dać jej możliwość działania, ale już pod naszym kierownictwem, a dopiero potem wystawić ją na aukcję? Tak będzie można przyciągnąć więcej środków do budżetu państwa. Powstaje również pytanie, które struktury państwowe powinny zarządzać skonfiskowanym majątkiem. W większości przypadków mówimy o firmach, które wykazują zyski. Dlaczego nie wykorzystać tego zysku już teraz na potrzeby naszego państwa? A dopiero później, kiedy wojna się skończy, natychmiast wystawić wystawić ją na sprzedaż. Wtedy będziemy mogli przyciągnąć więcej środków finansowych, aby zrekompensować wszystkie straty spowodowane przez Rosję. Dokładnie wszystkie te fundusze powinny być przeznaczone na odbudowę Ukrainy lub jako rekompensaty. Mamy do tego pełne prawo.
Mówił Lech Ustenko, doradca prezydenta Ukrainy, w rozmowie z Darią Hordijejko. Nasza koleżanka redakcyjna wyprzedziła rzeczywistość i sankcje zostały wprowadzone. Władimir Putin podpisał dekret o jesiennym poborze. Zgodnie z nim zostanie wezwanych 120 tysięcy osób. Litwa, Łotwa i Estonia popierają członkostwo Ukrainy w NATO. Bałtyccy przyjaciele Ukrainy w pełni popierają jak najszybsze przystąpienie Ukrainy do NATO. Inspirująca odwaga Ukrainy może tylko wzmocnić nasz sojusz. Estonia, Łotwa i Litwa kochają Ukrainę. Opublikował w Twitterze litewski minister spraw zagranicznych Gabrielus Landsbergis. Podobne komunikaty opublikowali w Twitterze minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Slinkiewicz oraz minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinalu. Kanada popiera przystąpienie Ukrainy do NATO, powiedziała minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joy. Uważamy, że Ukraina powinna być częścią NATO. Takie jest nasze stanowisko od kilku lat i wierzymy, kilkunastu nawet lat, i wierzymy w politykę otwartych drzwi, zaznaczył szef kanadyjskiej dyplomacji. Buchmacherzy uważają, że ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, a także gazeta The Kyiv Independent mają duże szanse na otrzymanie pokojowej Nagrody Nobla w 2022 roku, napisał Reuters. Wśród kandydatów do pokojowej Nagrody Nobla agencja wymieniła także Nawalnego i Cichanouską. Inną opcją jest też nagroda dla działaczki ekologicznej Grety Thunberg, dodaje Reuters. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że siły zbrojne wyzwoliły Jampol w obwodzie donieckim. Od końca kwietnia wieś znajdowała się pod okupacją wojsk rosyjskich. Rosjanie porwali Ihora Muraszowa, dyrektora generalnego elektrowni jądrowej Zaporoże. Jego miejsce pobytu jest obecnie nieznane. Oto oświadczenie Energoatomu. 30 września 2022 roku około godziny 16 dyrektor generalny Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej Ihor Muraszow został zatrzymany przez raszystowski patrol na drodze do stacji w Energodarze. Sam Muraszow został zatrzymany i ze związanymi oczami przewieziony w nieznanym kierunku. Rosjanie ostrzelali Mikołajów i uderzali w budynek mieszkalny. To ogłosił burmistrz miasta Aleksandr Sienkowicz. Turcja odrzuca decyzję Rosji o aneksji ukraińskich regionów Donieckiego, Ługańskiego, Chersońskiego i Zaporowskiego. O tym czytamy w oświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji. W rejonie zaporowskim rosyjscy najeźdźcy ostrzeliwali w ciągu ostatniego dnia infrastrukturę cywilną prawie 20 miejscowości. Litwa nigdy nie uzna tej nielegalnej aneksji czterech regionów Ukrainy przez Rosję. Tak stwierdził prezydent Litwy Gitanas Nausėda w swoim przemówieniu do narodu litewskiego. Podkreślił, że Litwa nigdy nie uzna tego aktu i potwierdził dalsze poparcie dla Ukrainy aż do jej całkowitego zwycięstwa. Program Wschodni. Dzisiaj będziemy się łączyć z kilkoma miejscami. W tym mieliśmy się połączyć z Odessą. Czy pani Zajcewa jest na linii?
Jestem.
Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że udało się połączyć. Rozmawiamy właściwie nie z Odessą, ale jest pani związana z tym miastem, ponieważ pani Svitlana Zajcewa jest prezesem oddziału Odeskiego Związku Polaków na Ukrainie imienia Adama Mickiewicza w tym mieście, w Odessie. Jest to organizacja, która działa na rzecz kultury polskiej i jednoczy Polaków Odessy od dawna, ale teraz w czasie rosyjskiej agresji stanęły przed nimi nowe wyzwania i wasza organizacja, z tego co wiem, bo byłem u was kilka tygodni temu, bardzo wspiera i pomaga miejscowych Polaków, ale nie tylko odeskich Polaków. I chciałem tutaj móc powiedzieć naszym słuchaczom o apelu pani Svitlany Zajcewej i całej organizacji dotyczącej pomocy Polakom z południa Ukrainy. Pani Svitlano?
Tak. Dziękuję bardzo za te słowa i właśnie dziękuję za tę możliwość, którą dostaliśmy dzięki panu. Naszym apelem jest to, że prosimy wszystkich ludzi dobrej woli pomóc Polakom z Mikołajowa, który, jak już Państwo dzisiaj słyszeli, był mocno ostrzelany po raz kolejny w nocy. A jest to miasto bohaterskie, miasto, które broni dzisiaj Odessę przed ostrzałami, intensywniejszymi ostrzałami, mimo że też w nocy mieliśmy swoje pociski, swoje rakiety. Poprosiliśmy o to, żeby dostarczyć im śpiwory, ponieważ nadchodzą zimne noce, nadchodzi zima, czasy o wiele chłodniejsze, a ogrzewanie centralnego czy jakiegokolwiek innego w mieście nie przewiduje się ze względu na ostrzały, tak samo jak i ogrzewania gazowego. Również prosimy o kuchenki gazowe, które palą się dzięki kartuszom, i o latarki na bateriach słonecznych dla nich. Ponieważ to są rzeczy, które pomogą im przetrwać tę niełatwą zimę. A przede wszystkim jest to ważne dlatego, żebyśmy nie poddali, tak? To jest to, na co liczy dzisiaj Putin i wszyscy Rosjanie, że zima będzie najgorsza dla nas, dla Europy, dla Polski, dla południa Ukrainy. No i że klękniemy przed nimi i pójdziemy i będziemy z nimi się dogadywać o przyszły pokój. A z takimi ludźmi to w zasadzie nie są ludzie, to są ludziki. Nie warto dogadywać się, ponieważ i nasza historia, historia Polski i historia Ukrainy dzisiaj jakby podkreśla, że żadnych negocjacji, żadnych dogadanek ze względu na to, że to są ludziki, które nie umieją dotrzymywać się swojego słowa, nawet pisanego.
Gdy byłem dzieckiem, mówiło się, że są ludzie i ludziska. Myślę, że tutaj nawet moglibyśmy użyć tego słowa ludziska, a obiegu jest często...
A ludziska to jest coś większego, a ludziki to są te, które mieszkają na Rosji, tak? Takie malusieńkie, których można zmusić do poboru, których można jako mięso rzucić gdziekolwiek, które będą pokornie stały i robiły wszystko, co im każą.
Pani prezes, ci, którzy będą chcieli pomóc Państwu w tej akcji, co mogą zrobić, dokąd mogą się zgłosić?
Będziemy bardzo wdzięczni i zgłosić się można do pana Wojtka Łosiewicza, to jest przewodnik po Zamościu, jeden z najlepszych przewodników po Zamościu, i szykujemy z nim kolejny transport pomocy humanitarnej 16-17 października, więc w sumie mamy około 2 tygodni. Mogę pozwolić sobie podać numer telefonu do niego i mam nadzieję, że Państwo będą mogli też to zapisać albo udostępnić to jakoś na stronie Onetu, więc zadzwonić do niego i zapytać, w jaki sposób lepiej to przekazać, bo w tej chwili przekazujemy śpiwory za pomocą paczkomatu, jest to wygodniej niż na przykład siedzieć i czekać na kuriera. Więc numer telefonu 505-783-458 i powtórzę się 505-783-458.
My ze swojej strony również w publikacji programu wschodniego ten numer zapiszemy, tak żeby Państwo, ci słuchacze, którzy nie zdążyli, a chcą pomóc, żeby mogli zareagować na ten apel. Rozumiem, że wiem, że część Polaków z Zaporoża, z Mikołajowa, bo byłem u was w organizacji, przejechała do Odessy, ale państwo są w stałym kontakcie z Polakami z tych miast, które są bardziej narażone na ataki niż Odessa, w tym Mikołajów.
Tak. Jesteśmy w stałym kontakcie i od samego początku wojny staramy się im pomóc i pomagamy. Często słyszę pytania, nawet w Polsce padają, dlaczego oni nie wyjeżdżają. Dlatego, że to są to osoby starsze, tak? A jak to się mówi, starych drzew się nie przesadza, więc te osoby już nie pojadą, a nie muszą cierpieć tylko dlatego, że chcą zostać u siebie w domu. Tak samo musimy pamiętać, że są Polacy, którzy walczą teraz na południowym wschodzie. Wśród naszych członków stowarzyszenia, wśród członków Stowarzyszenia Polaków w Mikołajowie również są tacy i przekazywaliśmy im środki opatrunkowe, które były przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu Pomoc rodakom w obliczu wojny. Więc musimy się wspierać nawzajem, a my jako Odessa, jako miasto, które dzisiaj jest mniej zagrożone, tak, przed ludzikami z Rosji, jesteśmy zobowiązani pomagać naszym rodakom z Mikołajowie oraz naszym rodakom, którzy musieli przeprowadzić się do Odessy. Również pomagamy, przychodzą do naszego centrum, staramy się im pomóc zarówno jak pomocą humanitarną, tak i psychologiczną, po prostu dać im możliwość odrobiny pokoju i spokoju, tak, to co możemy dzisiaj.
Jeden z programów wschodnich pod koniec lata był nadawany właśnie z Odeskiego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie imienia Adama Mickiewicza, a my rozmawialiśmy z panią Switłaną Zajcewą, prezesem tej organizacji. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za pani wsparcie dla Polaków z południa Ukrainy.
Dziękuję serdecznie i dziękuję wszystkim za pomoc.
Gorąco pozdrawiamy, proszę się trzymać, a my przenosimy się z Odessy, chociaż właściwie pani Switłana jest w tej chwili w Brzuchowicach, przeniesiemy się do Lwowa, bo tam zespół, wykonawca raczej, Palindron, nagrał kolejny utwór, Lucyfer, aż boję się, o czym będzie ten utwór wybrany przez Artura Żaka. Utwór pochodzi z nowego albumu tego zespołu, a więc Palindron. To był Palindron, wykonawca z Lwowa. Jest godzina 11.24 na Ukrainie, a tu, gdzie większość z państwa słucha tej audycji, czyli w Polsce, jest godzina 10.24. Serwis informacyjny, który państwu czytałem, był przygotowany przez Annę Hordijejko i Artura Żaka. I Artur Żak wprowadził następną wiadomość do naszej basy. Ambasador Rosji Władimir Barbin został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii z powodów kroków podjętych przez Federację Rosyjską w celu aneksji terytoriów okupowanych. A po drugiej stronie telefonu jest dr Konrad Zasztoft, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wrócił pan niedawno z Azerbejdżanu, a w momencie, gdy my się głównie przyglądamy sprawom ukraińsko-rosyjskim, tam po raz kolejny, po 30 latach można powiedzieć, odżywa, we wrześniu odżywał po raz kolejny konflikt azersko-ormiański. Chciałoby się powiedzieć, do tej pory on był o Górny Karabach, ale teraz okazuje się, że Azerbejdżan również zaatakował tereny już Armenii właściwej.
No tak, tyle że no nie można powiedzieć, że po 30 latach, dlatego że ten konflikt przez 30 lat, czyli od pierwszej wojny, w tak zwanej pierwszej wojny w Górski Karabach, był określany jako konflikt zamrożony, ale na jesieni 2020 roku wybuchła wojna, taka pełnoskalowa wojna, więc to, która trwała 44 dni i doprowadziła do znaczącej zmiany, czyli odbicia większości terytoriów Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan, Górskiego Karabachu i otaczających go terytoriów, które właśnie przez 30 lat były blisko w rękach Ormian, nieuznawanej Republiki, Ormiańskiej Republiki Górskiego Karabachu. No w tej chwili od tej wojny właśnie w 2020 roku Ormianie kontrolują już tylko część tego niewielkiego tak naprawdę terytorium Górskiego Karabachu, no i nie są w stanie już militarnie się samemu obronić przed Azerbejdżanem, który dąży do jakby logicznego końca, czyli do zajęcia całości tych terytoriów, które z punktu widzenia prawa międzynarodowego należą do Azerbejdżanu, no a gdzie właśnie, które jeszcze nie są kontrolowane przez Azerbejdżan. Ci Ormianie w Górskim Karabachu w tej chwili ich bezpieczeństwo mają gwarantować od tej wojny w 2020 roku tak zwane siły pokojowe rosyjskie. Natomiast no, to nie bardzo działa. Misja, że tak powiem, rosyjskich żołnierzy tam, no, w tej chwili w związku z wojną w Ukrainie Rosja właściwie straciła zainteresowanie już w ogóle Kaukazem Południowym, Górskim Karabachem.
A właśnie no pytanie... Pytanie, panie doktorze, czy ona straciła zainteresowanie, czy jest tak zaangażowana, tak natęża wszystkie siły na Ukrainie, że w tej chwili po prostu nie jest w stanie pomóc swojemu sojusznikowi, jest do tego poniekąd zobowiązana i ta układanka kaukaska się jak gdyby zmienia, to teraz Iran staje się chyba największym protektorem Armenii, który miał z nią cały czas dobre stosunki, a i Stany Zjednoczone tutaj uczyniły pewien gest w stronę Armenii, więc ten układ sił się tutaj ewidentnie zmienia w ostatnich tygodniach.
No tak, oczywiście Rosja, powiem inaczej, była zmuszona zmniejszyć swoje zainteresowanie regionem ze względu na to, że potrzebuje rzucić wszystkie swoje siły militarne na ten front ukraiński. Oczywiście to nie jest żaden gest dobrej woli, no ale jest to szansa dla Azerbejdżanu, żeby rzeczywiście no, odbić całe te terytoria. Iran rzeczywiście odgrywa tutaj pewną rolę. No ja nie powiedziałbym, że jest gwarantem bezpieczeństwa Armenii, bo wprawdzie dobre relacje z Iranem, relacje Armenii z Iranem, rzeczywiście one trwały przez długi okres, przez właściwie ten cały okres niepodległości po rozpadzie Związku Radzieckiego, ale no to nie jest żaden oczywiście sojusz polityczny, to jest tylko takie nieformalny, powiedzmy, dobre relacje, ale nie sformalizowane w żaden sojusz. Także tutaj nie można powiedzieć, że Iran jest gwarantem bezpieczeństwa Armenii, choć rzeczywiście tutaj jest kwestia, która dotyczy bardzo istotnie Iranu, ponieważ jeśli spojrzeć na mapę, to Iran graniczy z Armenią tylko przez taki... To jest tylko taki dosyć niedługi odcinek granicy w prowincji ormiańskiej prowincji Siunik, która jest to historycznie określany przez Azerbejdżan region jako Zangezur. No i w tej chwili po tej wojnie 2020 roku, zgodnie z porozumieniem, które zakończyło tę wojnę 2020 roku, w tym regionie właśnie Siuniku czy też Zangezuru no powinny zostać otwarte szlaki komunikacyjne, które pozwoliłyby Azerbejdżanowi przez ten region podróżować i jeździć do swojej eksklawy, tak zwanego Nachiczewanu, i dalej do Turcji, na zachód, w kierunku zachodnim. No i tutaj właśnie jest też istotny, sporny punkt, dlatego że Azerbejdżan widzi uruchomienie tej trasy jako taki swojego rodzaju eksterytorialny korytarz przez właśnie ten Zangezur czy też Siunik, na co Armenia oczywiście nie chce się zgodzić. Z drugiej strony Azerbejdżan ma taki argument, że udostępnia inny, podobny można powiedzieć, eksterytorialny korytarz Ormianom, który łączy z kolei Armenię z Górskim Karabachem, który, jeśli znowu spojrzeć na mapę, to widać, że nie przylega bezpośrednio do terytorium Armenii, tylko właśnie jest oddzielony tak zwanym korytarzem laczyńskim. No i tutaj Azerowie mówią, że skoro Ormianie korzystają z takiego korytarza, to tutaj Azerowie także chcieliby podobny korytarz. No i teraz to, co obserwujemy w ostatnich, zwłaszcza w tygodniach, tak, ale zasadniczo w ostatnich latach po tej ostatniej, drugiej wojnie o Górski Karabach, no to jest próba wymuszenia na, próba stworzenia presji, wymuszenia na Armenii, aby właśnie na ten otwarcie tego korytarza Zangezurskiego się zgodziła. Oczywiście na warunkach Azerbejdżanu, które są niekorzystne dla Armenii, ale tutaj w tej sytuacji, gdy Azerbejdżan jest militarnie, ma tą militarną zdecydowaną przewagę, no to rzeczywiście może sobie na coś takiego pozwolić.
Jednocześnie wszystkie te osoby, o których pani mówi, a przede wszystkim liderzy, tacy jak Cichanowska czy Łatuszka, mają bardzo głęboki kredyt zaufania ze strony też liderów państw zachodnich. Oni są traktowani jako reprezentacja właśnie tej niezależnej Białorusi, przyjmowani na najwyższych salonach przez prezydentów, premierów.
No, dla mnie to nieudziwitelne, ponieważ na samym to dziele Zachód nigdy nie...
Mnie to akurat nie dziwi, ponieważ Zachód nigdy nie prowadził prawdziwą politykę w stosunku do Białorusi. Zdarzały się wybuchy solidarności z białoruskim społeczeństwem obywatelskim, które trwały przez krótki okres, po każdych wyborach. Było wsparcie kandydatów opozycyjnych. Dobrze pamiętam 2001, 2006 i 2010 rok. Ale niestety nie było poważnej strategii. Nie było dogłębnego zrozumienia tego, co dzieje się na Białorusi. Nigdy tego nie było. Dlatego to, co teraz widzimy, widzimy tę pianę, która powstała na fali rewolucji. Pianę, którą Zachód zebrał i podtrzymał, lecz nie zagłębił się konkretnie, kto jest kim w tej pianie. Widzę, że wszystko teraz się zmienia. Jest widoczne pewne otrzeźwienie wśród zachodnich polityków, ponieważ oni widzą, że nie ma wyników. Oznacza to, że nie ma rezultatu kolosalnego wsparcia, jakiego udzielono Swietlanie Cichanowskiej, jej gabinetowi i jej sztabowi. Po prostu widzą, że niestety do niczego to nie doprowadziło. Jest jeszcze coś, o czym chciałem powiedzieć. Mamy duży problem między innymi z tym, że sztab Cichanowskiej praktycznie nie udziela wsparcia więźniom politycznym. Oczywiście wsparcie i pomoc deklarują, ale ja na przykład od czasu do czasu spotykam się z krewnymi więźniów politycznych, którzy skarżą się, że większość więźniów politycznych w kraju jest bez wsparcia. Ludzie przeżywają tylko dzięki temu, że sami sobie pomagają. To jest bardzo duży problem. Dlaczego tak zwana emigracja zbiera pieniądze na różne fundusze, także od samych Białorusinów, którzy wyjechali za granicę, i od zachodnich funduszy, więc dlaczego mamy problem z więźniami politycznymi? Dlaczego mamy taką sytuację przy wsparciu uchodźców, którzy nadal opuszczają Białoruś? Oni też potrzebują pomocy. To również ma wpływ na postawę i ocenę skuteczności tych struktur, które dziś działają pod przewodnictwem Swietlany Cichanowskiej.
Pod rukowództwem Swietlany Cichanowskiej.
Ten drugi szlak, ta druga droga, która mogłaby doprowadzić, jak rozumiem, w pani przekonaniu do zmian na Białorusi, to droga bardziej radykalna, też droga związana z wojną w Ukrainie. Pułk Kalinowskiego, białoruski pułk Kalinowskiego jednak nie jest też wielką liczebną strukturą siłową. To nie jest wielka armia białoruska, która byłaby w stanie dokonać wyzwolenia Białorusi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Białorusi nie chcą militarnie się zaangażować po stronie Ukrainy, czy może dlatego, że nie ma takiej potrzeby, czy może to jeszcze nie jest ten moment?
No, na samym dziele toż...
W rzeczywistości pułk Kalinowskiego jest pierwszym niezależnym białoruskim oddziałem wojskowym. Białoruską jednostką wojskową, która powstała prawdopodobnie po raz pierwszy od 100 lat. Mam nadzieję, i tak mówią ukraińscy żołnierze, że jest to zalążek armii białoruskiej. W pułku Kalinowskiego służą absolutnie bohaterscy ludzie. Nawiasem mówiąc, wielu z nich trafiło przez Łukaszenkę do więzienia. Wielu walczyło już na Ukrainie od 2014 roku. Ale niektórzy przyszli absolutnie początkujący. W Warszawie i Wilnie są centra mobilizacyjne. Ludzie na różne sposoby opuszczają Białoruś, by przez Warszawę i Wilno dostać się do pułku Kalinowskiego i walczyć. Ludzie są świadomi i mają cel – wyzwolenie Białorusi. Teraz to do nich dotarło, że prawdopodobnie wyzwolenie Białorusi jest możliwe tylko dzięki środkom wojskowym.
Oswobodzenie Białorusi możliwe сегодня tylko wojennym путем.
Ale to wyobraża pani sobie taką sytuację, że pułk Kalinowskiego wchodzi na terytorium Białorusi, a Białorusini przyjmują go jak armię, jak swoich, którzy wyzwalają teren Białorusi, czy może też, co znamy z doświadczenia polskiego, zamykają przed nim swoje okna, zamykają swoje drzwi, zamykają swoje serca i wcale nie są przekonani, że to idzie moment wyzwolenia, czy wręcz przeciwnie, chwytają za broń i nagle Białoruś ogarnia powstanie. Taki scenariusz jest możliwy?
Absolutnie. Ja
myślę, że tak. Taki scenariusz jest możliwe. Scenariuszy jest wiele. Jeden z takich najbardziej prawdopodobnych scenariuszy to gdy białoruscy ochotnicy przy wsparciu ukraińskich ochotników i ochotników z krajów NATO wkraczają na teren Białorusi, by wesprzeć zbuntowanych ludzi. To jest całkiem realny scenariusz. Im bardziej rozwijają się wydarzenia, im dłużej trwa wojna, tym więcej ludzie rozumieją. I Ukraińcy, i Polacy, a nawiasem mówiąc i Litwini, i Łotysze też, że bez wyzwolenia Białorusi nie jest możliwe bezpieczeństwo całego regionu. Ponieważ Putin pojmuje strategiczne znaczenie Białorusi, rozumie, że jest to niezwykle dogodny przyczółek, żeby zaatakować Litwę, Łotwę i Polskę. Notabene już teraz grozi krajom NATO, w tym i bronią jądrową. Ważne jest, żeby Zachód wreszcie zrozumiał, żeby Ukraina też zrozumiała, że Białoruś musi być wolna i demokratyczna, abyśmy w końcu mogli żyć i rozwijać się w pokoju. Oczywiście Białoruś nie powinna znajdować się w strefie wpływów Rosji. Białoruś powinna dążyć do powrotu do rodziny narodów europejskich.
No właśnie, czy jest możliwe, żeby reżim Łukaszenki w ogóle upadł, dopóki jest Putin? Może nie tylko jako Putin, ale jako po prostu reżim putinowski, bo może nie chodzi konkretnie o jego osobę, ale dopóki istnieje taka Rosja. Czy to jest w ogóle możliwe?
Ja думаю, что это все возможно. Война, как я уже говорила.
Jestem przekonana, że jest to możliwe. Wojna, jak mówiłam, prowadzi do klęski reżimu Putina. Uważam, że to nieuchronnie doprowadzi do upadku samej Rosji, ponieważ widzimy, że niepokoje zaczynają się już na Kaukazie i na innych terenach Rosji, ale także wokół samej Rosji, wokół jej granic. Tadżykistan, Kirgistan, Górny Karabach, Armenia, Azerbejdżan. Oznacza to teraz, że będzie bardzo niespokojnie. Absolutnie wszędzie będzie niespokojnie. To, co teraz widzimy, to jest tylko początek. Nie sądzę, aby Putin albo ktoś, kto będzie następny, jeśli w ogóle odejdzie, będzie miał dużo energii, czasu i środków, aby utrzymać Białoruś. Wydaje mi się, że to jest szansa dla mojego kraju, by wreszcie wymknąć się spod rosyjskich wpływów, by w końcu trafić do Unii Europejskiej i do NATO, bo nie mamy innej drogi. Jeśli chcemy zachować Białoruś jako niepodległe państwo, to oczywiście musimy dążyć do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO.
My должны стремиться в ЕС и НАТО.
Chciałem się panią właśnie w tym momencie zapytać o tę przyszłość. Jak pani widzi przyszłość Białorusi bez Łukaszenki? Mówi pani o Unii Europejskiej i o NATO, ale czy sami Białorusini, czy społeczeństwo białoruskie chce iść do Unii Europejskiej, do NATO? I czy NATO i Unia Europejska chciałaby Białoruś?
Ja думаю, что и НАТО, и Евросоюз в конце.
Myślę, że zarówno NATO, jak i Unia Europejska wreszcie zaczynają rozumieć strategiczne znaczenie Białorusi. Myślę, że poczekają na Białoruś. Co do samych Białorusinów, tutaj oczywiście będzie jeszcze dużo pracy do zrobienia. Zrozumcie, my żyliśmy przez 200 lat pod rosyjską okupacją, caratu i komunizmu. Potem prawie 30 lat dyktatury Łukaszenki, kiedy ludzie byli pozbawieni dostępu do bezstronnej informacji. Ludzie byli pozbawieni wolności myśli. Pan wie, jaka katastroficzna sytuacja jest białoruską edukacją. Oczywiście ludzie będą musieli jeszcze dużo pracować, aby wrócić pamięć historyczną, pamięć ich chwalebnej przeszłości, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bo propaganda wbiła do głów Białorusinów, że to dzięki dziadkowi Leninowi jest Białoruś. Bo gdyby nie było ZSRR i tym samym Białoruskiej Socjalistycznej Republiki, w rzeczywistości nie byłoby Białorusi. W rzeczywistości mamy bogatą europejską historię. Myślę, że nie będzie trudno pracować z Białorusinami tak bardzo jak na przykład z Rosjanami. Bo Białorusini mają zupełnie inną europejską mentalność. Dużo Białorusinów wyjeżdżało do europejskich krajów w ostatnich 10 czy 15 latach. W przeciwieństwie do Rosjan, u których tylko 20% ma zagraniczny paszport. Białorusini podróżowali bardzo aktywnie w większości przypadków właśnie do Unii Europejskiej. Dlatego doskonale wiedzą, o ile lepsze jest życie w Europie, swobodniejsze i bogatsze. Oczywiście istnieje chęć życia w ten sposób. Nawet jeśli weźmiemy na przykład czynnik religijny, to istnieje złudzenie, że Białorusini są prawosławni. Wszyscy wiemy, czym jest białoruska cerkiew prawosławna, będąca częścią rosyjskiego kościoła prawosławnego, który z kolei jest wydziałem ideologicznym partii Jedna Rosja. Nie, w rzeczywistości większość wspólnot religijnych na Białorusi to katolicy i protestanci. To zupełnie inni ludzie, inna mentalność, europejska. Dlatego uważam, że przyszłość Białorusi jest tylko w Europie.
Ja myślę, że przyszłość Białorusi bezusłowna tylko w Europie.
A jak już sobie wyobrazimy wolną Białoruś, niezależną od Moskwy i gdzieś może z tą osłabioną rolą Moskwy, może Białoruś w NATO i w Unii Europejskiej, ale czy jest tam miejsce być może na tą współpracę historyczną państw regionu? Czy może być mieć znaczenie właśnie Litwa, Ukraina i Polska jako najbliżsi sąsiedzi, historyczni sąsiedzi? Pułk Kalinowskiego odwołuje się do postaci, która odegrała przecież wielką rolę w historii Rzeczypospolitej. Czy ten element historyczny może mieć znaczenie i może mieć znaczenie współpraca naszych państw?
Oczywiście, bezwzględnie, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie możemy od razu przystąpić do Unii Europejskiej i NATO. Przed nami jeszcze długa droga. Oczywiście na razie musimy skupić się między innymi na sojuszach regionalnych, a naszymi naturalnymi, historycznymi sojusznikami oczywiście jest Polska, Ukraina i Litwa.
Polska, Ukraina i Litwa.
To na koniec może takie smutne pytanie, trochę podważające wiarę w tą siłę społeczeństwa białoruskiego. Czy z tej amnestii, którą proponuje Łukaszenka, może się okazać, że jednak skorzystają liderzy też, czy osoby związane z opozycją i że jednak skorzystają z oferty Łukaszenki i rozbije się marzenie o niepodległej Białorusi? Czy to jest po prostu gra Łukaszenki, która nie ma większego znaczenia?
To jest gra Łukaszenki.
Jest to niewątpliwie gra Łukaszenki. Bardzo boję się sankcji. Sankcje gospodarcze nałożone przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone oraz inne kraje faktycznie działają i wyrządzają poważne szkody łukaszenkowskiej gospodarce. Myślę, że niedługo będą duże problemy z wypłatą wynagrodzeń funkcjonariuszom ścigania. Dlatego Łukaszenko bardzo boi się tych sankcji. Pozbawili go po pierwsze możliwości sprzedaży produktów naftowych na Zachód. A po drugie sprzedaży przez porty w Kłajpedzie i ukraińskie porty w Odesie nawozów potasowych. W związku z sankcjami są ogromne problemy w budownictwie, a także w sektorze transportowym. Stanęło albo niebawem stanie bardzo dużo przedsiębiorstw, w tym takie flagowce jak Białoruś Kali, Mińska Fabryka Traktorów, Grodno Azot, czy wcześniej wspomniane rafinerii. Dlatego teraz próbuje grać z Zachodem. Próbuje sprzedać jakąś pseudoliberalizację, podobno nawet jest gotów zgodzić się na amnestię. Nie wolno w to wierzyć. Oznacza to, że Zachód musi być stanowczy. Musi żądać od Łukaszenki uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Przypominam, że dziś na Białorusi jest od 3 do 5 tysięcy więźniów politycznych. Pewnie ich jest nawet więcej, ponieważ obrońcy praw człowieka nie mogą zajmować się każdą sprawą. Dopóki wszyscy więźniowie polityczni nie zostaną uwolnieni, dopóki nie ustanie terror przeciwko ludności, dopóki niezależne media nie zostaną odblokowane, nie powinno się mówić o jakimkolwiek zniesieniu sankcji.
Częściowym zniesieniu sankcji rzecz nie powinna iść.
A jaki powinien być koniec Łukaszenki? W więzieniu, na emigracji, na politycznej emeryturze, czy może na szubienicy?
Myślę, że bezwzględnie powinien być sądzony w Hadze. Powinno na niego czekać więzienie. Powinien odpowiedzieć za swoje zbrodnie.
Bardzo dziękuję serdecznie za rozmowę.
To był wywiad Pawła Bobołowicza z Natalią Radziną, redaktorem naczelnym portalu Karta 97, białoruską dziennikarką. To jest druga część dłuższej rozmowy. Pierwszą nadaliśmy tydzień temu w programie wschodnim z Jaremcza. Trochę nam urządzenia elektroniczne dzisiaj psikusów porobiły. Pani Natalia Radzina została niezapowiedziana, a wcześniej rozmawialiśmy z doktorem Konradem Zasztoftem i tu się nam niestety zerwało połączenie, które skomplikowało całą tę rzecz. Paweł Bobołowicz przeprowadził ten wywiad i mieliśmy nadzieję, że się z nim połączymy, ale ponieważ jest w, jak to się mówi w językach wschodniosłowiańskich, w gorących punktach, to jednak to połączenie chyba nam się nie uda. Natomiast jest ktoś inny z tego samego klanu, Piotr Mateusz Bobołowicz, który teraz bierze udział w wielkiej wyprawie, czego mu strasznie zazdroszczę. Piotrku, jak nas słychać?
Jestem, Wojtku. Dzień dobry Państwu.
W czasie wyprawy, o której będziesz opowiadał za chwilę, już teraz możemy naszych słuchaczy zaprosić na godzinę 11:10 mniej więcej po serwisie informacyjnym. Będziesz przybliżał wyprawę Radia Wnet. Powiedz, gdzie jesteście w tej chwili i najważniejsze, co dla nas przygotowałeś, bo znalazłeś też pewien akcent, który pasuje do tematyki programu wschodniego.
Tak, jak najbardziej znalazłem taki akcent. Jesteśmy w Sofii. Jesteśmy w Sofii, ale już zaraz, jak tylko skończy się program, o godzinie 12, czyli ten, który się zacznie od 11, ruszamy do Skopie, a Krzysztof Skowroński i Lech Rustecki ruszają samolotem do Warszawy. Natomiast my razem z Janem Oleńskim, Hanną Tracz, Lilianą Wiadrowską jedziemy dalej do Skopie, dalej na Bałkany i już niestety, trochę niestety na północ. Ja przedwczoraj spotkałem się z pracownikami i studentami filologii polskiej na Uniwersytecie Sofijskim im. Świętego Klemensa Ochryckiego i tam porozmawiałem z dr Żanetą Pawłowicz, która przez 4 lata uczyła w Mariupolu i zapytałem ją, czy utrzymuje nadal kontakt z osobami, które tam poznała. Posłuchajmy.
Tak, tak, utrzymuję kontakt i obecnie kierowniczka katedry Elena Petchenko, z którą pracowałam przez 4 lata, jest w Kijowie, a przyjaciółka Natalia, ona udało jej się uciec i spotkałam się z nią w Krakowie, także przez kilka godzin rozmawiałyśmy i no, spotkanie było bardzo wzruszające i trudne. Obie dużo płakałyśmy, naprawdę. I bardzo to było trudne, nawet jak teraz mówię. I bardzo trudny był dla mnie ten początek, kiedy nie było żadnego kontaktu z nimi, więc codziennie było pisanie, odezwijcie się, jak tylko będzie to możliwe. Mamy też studentów, którzy są z Ukrainy. Tu jest właśnie nasza studentka Hania, która też jest z Ukrainy, więc też to był trudny czas i dla naszych studentów, tym samym i dla nas. Ale ta rozmowa z nimi była bardzo... Jest zawsze trudna, ale przyjaciółka w Krakowie, ona świetnie zna polski, my razem uczyłyśmy polskiego, więc tutaj mogę powiedzieć, że była bardzo wzruszona tym, jak Polska pomaga, jak bardzo dobrze czuje się z dziećmi i z mężem w Polsce. Znalazła też pracę, ale to było trudne, naprawdę trudne, kiedy opowiadała, jak dzieci musiały poznać, co to są grady, kiedy nauczyć się, kiedy się chować, kiedy kłaść się na podłodze, jak unikać zagrożeń związanych z wojną i to było przerażające. Wszyscy leczą traumy związane z wojną i no, dużo płakałyśmy, tyle mogę powiedzieć i teraz też mam łzy w oczach, bo ja też tego miasta wiem, że już pewno nie zobaczę. I chyba takim najtrudniejszym momentem dla mnie było w tej rozmowie, kiedy przyjaciółka powiedziała, że ma świadomość, że być może nie spotka już mamy i nie zobaczy. I powiedziała, że dałaby wszystko, żeby chociaż na 5 minut móc przekroczyć granicę, spotkać się i ją objąć i być może już się pożegnać. I to chyba dla mnie było bardzo trudne, bo sobie nie wyobrażam po prostu czegoś takiego. Przepraszam, że płaczę, ale po prostu mam ją przed oczyma i po prostu widziałam, jak było jej trudno. Więc no wszyscy się modlimy, żeby to wszystko się skończyło. I też wiemy, jak trudno jest naszym studentkom, które są i które zawsze wakacje jechały, prawda, na Ukrainę i były z rodziną, a tym razem nie mogły. I to też dla nas jest bardzo, bardzo trudne. Nie wiem, po prostu brakuje mi słów, jak o tym mówię, bo widziałam też zdjęcia z miasta, filmy i tą straszną tragedię i to, co opowiadała przyjaciółka. Naprawdę, nie wiem, nawet czasami co powiedzieć, brakuje słów, bo te emocje trudno wyrazić, naprawdę trudno wyrazić, co ci ludzie przeżywają, z czym muszą sobie radzić, z jaką tragedią po prostu, jakiej tragedii muszą stawiać czoła i naprawdę mam nadzieję, że to wszystko się skończy jak najszybciej.
A więc ta trauma dotarła również do Sofii. W waszych relacjach mówicie o postawie Bułgarów. Jest też mowa o pewnej rusofilskiej sympatii Bułgarów. Ja w czasie tych wakacji byłem w Bułgarii i widywałem tam akcenty poparcia dla Ukrainy, flagi ukraińskie, zbieranie środków dla Ukraińców. Ale oczywiście to było nie tak jak w Rumunii, nie tak jak w Polsce i nie tak jak na Litwie. Jak gdybyś krótko opisał to, z czym się spotykacie, pytając o tę wojnę.
Niestety, ja pierwsze doświadczenie tutaj miałem jeszcze w zeszłym tygodniu, jak przyjechaliśmy, bo zatrzymaliśmy się na parkingu niedaleko Warny i tuż obok nas stał samochód, który na lusterku miał zawiązaną wstążkę georgijewską, ten paskudny rosyjski symbol. I niestety jest to poparcie dla Rosji dosyć duże wśród Bułgarów. Ja widziałem podkoszulki z napisami ZSRR, podkoszulki z wychwalające Michaiła Kałasznikowa, czapki z gwiazdą czerwoną. W tej chwili symboli ukraińskich w Sofii no praktycznie nie ma. Oczywiście mówi się, że społeczeństwo jest podzielone mniej więcej pół na pół, może nawet z lekką przewagą na rzecz tych, którzy wspierają Ukrainę, ale nieoficjalnie słyszałem głosy o tym, że nawet 70-80% społeczeństwa ma ten sentyment prorosyjski bardzo mocny, co wynika z historii, bo jednak gdzieś jest to poczucie, że Rosjanie ich w pewnym momencie wyzwolili, chociaż to nie jest do końca prawda.
Piotr Mateusz Bobołowicz, owszem, ale Rumuni też w pewnym momencie mieli prorosyjskie sympatie, rusofilskie. W dwudziestoleciu międzywojennym były sympatie duże do rodziny carskiej, jeszcze z dawnych wspólnych akcji przeciw Osmanom. To jednak Rumuni się z tego wyleczyli, a Bułgarzy, Słowianie, naród cyryliczny, chyba nie chcą.
Chyba nie chcą. Na głównym placu miasta stoi pomnik Aleksandra II. Jest niedaleko, jest pomnik Rosji, pomnik wdzięczności właściwie Armii Radzieckiej. To też jest taka ciekawostka. Wczoraj nam powiedział tutaj Franciszkanin, mam nadzieję, że się nie mylę, że Franciszkanin, Polak, że właściwie z tym wyzwoleniem po II wojnie światowej to było tak, że Związek Radziecki wypowiedział Bułgarii wojnę i nie miał w ogóle od kogo ją wyzwalać, bo Bułgaria nie była pod żadną okupacją, więc de facto po prostu ją właśnie podbił. Także no niestety gdzieś ten sentyment jest, mam też wrażenie, że widzę pewne cechy takiego postsowieckiego myślenia u Bułgarów, stosunek do klienta w restauracjach. No nie wiem, może jestem trochę uprzedzony, Ale niestety takie elementy wokół siebie tutaj zauważam.
No, zostawmy biednych Bułgarów w spokoju. Dalej będziecie kontynuować, dalej prowadzić, nie kontynuować, waszą wyprawę dotrzecie do Macedonii, do Czarnogóry, więc boję się, jak tam w tej bizantyjskiej części Europy, jakie będą sympatie. Spotkasz się z moim przyjacielem Igorem Stanojowskim, którego poznałem kiedyś we Lwowie. Mam nadzieję, że uda się tę rozmowę przeprowadzić i nadać u nas w radiu. Jakie są twoje oczekiwania? Masz tylko jedną minutę i musimy się pożegnać.
Właściwie nie mam oczekiwań. Jadę z otwartą, czystą głową. Chcę po prostu zobaczyć, jak tam to wygląda, co ci ludzie sądzą na różne tematy, i na temat Unii Europejskiej, i na temat Rosji, i na temat wojny oczywiście. I dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, ale wrócisz na antenę za 10 minut.
Tak, po serwisie wracam na antenę. Do usłyszenia.
A więc za chwilę Piotr Mateusz Bobołowicz, a teraz Ignacy Bojaryn z serwisem informacyjnym Radia Wnet. Wojciech Jankowski, dziękuję Państwu za uwagę. W tej audycji również pracowali Artur Żak, który ma COVID, któremu życzymy zdrowia, Daria Gordijko. Mamy nadzieję, że z Pawłem Bobołowiczem uda się w następnych godzinach połączyć. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.